Temat tej kolejnej katechezy to jest życie w Duchu Świętym.
Pan Norbert Dawidczyk z diecezji łomżyńskiej, jak powiedziałem, z Ostrołęki, jest wiceprzewodniczącym Rady Krajowej Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. Zapraszamy serdecznie.
Witajcie, szczęść Boże. Ja jeszcze dopowiem coś więcej o sobie. Tak jak zostałem przedstawiony, nazywam się Norbert Dawidczyk. Miałem dzisiaj być z żoną, ale niestety nasz syn zachorował mocno i niemocno. No, jakiś wirus go dopadł i Asia musiała zostać w domu, więc czuję się taki niepełny, bo jestem sam. No ale może tak ma być, może takie doświadczenie też jest nam potrzebne, mnie potrzebne. Jestem mężem, ojcem, mamy czworo dzieci, troje na ziemi, jedno w niebie. I to, co bardzo lubię podkreślać, jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Nie wiem, jak są gdzieś tu na sali szczęśliwi mężowie i ojcowie, to pozdrawiam serdecznie. To wiedzą pewnie, o czym mówię. Jesteście. A czy ktoś jest z Ostrołęki, jeszcze zapytam. Czy ktoś jest z Ostrołęki, jesteście? Pozdrawiam was. Cieszę się. Słów kilka jeszcze o moim związku z ruchem Światło Życie. W zasadzie go nie ma w ogóle, ale w ostatnich latach coś się dzieje w tej kwestii. Nie wiem, co to oznacza i ku czemu Duch Święty prowadzi. Jestem od kilkunastu lat, od 18 lat związany z Odnową, ale tak się złożyło, że moja żona była związana z Oazą wiele lat. Jako dziewczyna, dziecko, dziewczyna i później już studentka. No i muszę wam powiedzieć, że kiedy spotkaliśmy się na drodze życia, już w grupie Odnowy, bo tam jej się różne rzeczy, wiele rzeczy jakby w życiu Asi nastąpiło, zmian pewnych nastąpiło, także trafiła do grupy Odnowy. Tam się poznaliśmy, no i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy dzisiaj małżeństwem, mamy dzieci. Razem i planujemy żyć długo i szczęśliwie jeszcze. Ale powiem wam, że miałem wielką taką wdzięczność w sobie za to, że Asia jest właśnie taką żoną i mamą, jaką jest. I mam świadomość, że bardzo przyczynił się do tego ruch Światło Życie. I dlatego miałem takie wielkie pragnienie, żeby pojechać do Kościenka, które dla Asi było ważne, w którym ja nigdy w życiu nie byłem, pojechać i podziękować za to, co ruch zrobił dla Asi. No wiem, że to Pan Bóg, prawda, ale tam to miejsce było dla niej ważne, dla niej jakieś szczególne, chciałem tam być. No więc musielibyśmy się wybrać specjalnie, ale tak się złożyło, że niejaka Grażynka Miąsik, pewnie części z was znana z Kościenka, wymyśliła sobie, powiedzmy, żeby odbyły się rekolekcje dla narzeczonych w Kościenko i wymyśliła sobie co więcej, żebyśmy my je współprowadzili, więc muszę wam powiedzieć, że nasze rozeznanie tego nie trwało długo, bo tu się połączyły jakby dwie rzeczy. Po pierwsze moje pragnienie bycia w Kościenku i podziękowanie, a jeszcze podziękowanie w taki sposób, że możemy coś na rzecz ruchu Światło Życie robić, to już w ogóle była dla mnie wielka radość. No i tych turnusów do dzisiaj się odbyło 10 i chyba to dalej jeszcze będzie trwało. Więc to jest mój związek z ruchem Światło Życie. Dzisiaj to zaproszenie też jest dla mnie ciekawe. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale myślę o was z dużą radością. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich członków ruchu. Dzisiaj mam takie prawą stronę, pozdrawiam i lewą też. Dzisiaj postawiono przede mną takie wyzwanie, żeby powiedzieć coś pod tytułem Życie w Duchu Świętym. Sprawa niełatwa, dla mnie przynajmniej, ale spróbuję podzielić się moim doświadczeniem. Także to, co mam do powiedzenia jest, nazwijmy to tak bezpiecznie, katechezoświadectwem, czyli jak ktoś by powiedział, że miał powiedzieć świadectwo, a mówi katechezę, no to jestem bezpieczny i na odwrót, jak katechezę to świadectwo. Czuję się wolny, ja lubię być wolny, więc tutaj czuję się dosyć swobodnie. Co to znaczy żyć w Duchu Świętym? To będzie kilka myśli, którymi chciałem się z wami podzielić, ale będę się odnosił też do naszego życia, do naszego doświadczenia, naszej codzienności. Co to znaczy żyć w Duchu Świętym? Co to znaczy? Mnie ono się kojarzy z oddychaniem powietrzem. Nie wiem, czy zastanawiacie się nieraz nad tym, ja nieraz tak, że tak naprawdę my się poruszamy w powietrzu. W powietrzu. Chodzimy po ziemi, ale wszechobecne powietrze powoduje, że mogę żyć. I we mnie na przykład jest tak, że jeśli sobie uświadomię, że jestem właśnie w tym powietrzu, to mam taką pokusę, żeby głęboko pooddychać. Mam świadomość, że głębokie oddechy są zdrowsze, bo my płytko oddychamy generalnie i tak dalej. Ale przenosząc to, próbując to porównać do Ducha Świętego, to mam również świadomość, że tak jak w powietrzu poruszam się w Duchu Świętym, we wszechobecnym Duchu Świętym, który jest i wokół mnie, i we mnie, w Tobie, w każdym z nas. Więc Tak naprawdę żyć w Duchu Świętym to oddychać Duchem Świętym. To doświadczać Ducha Świętego, czy zgodzić się na to, żeby wszechobecny Duch przenikał moje serce. Nie tylko mam świadomość, że jest wokół mnie, ale jest także we mnie, przenika mnie. I teraz mówiąc o życiu w Duchu Świętym, chciałem powiedzieć o takich kilku rzeczach, które dla mnie są ważne. Ja je rozwinę, na razie tak tylko hasłowo o nich powiem. Po pierwsze, żeby żyć w Duchu Świętym, w moim odczuciu, trzeba mieć nabożeństwo do Ducha Świętego. Czyli uświadamiać sobie, że jesteś Duchu Święty, jesteś teraz tutaj, jesteś obecny w moim życiu. Mieć nabożeństwo, stałe nabożeństwo, w formie jakiejś modlitwy, czy w formie jakichś aktów strzelistych, czy w jakichś takich momentach dnia, w których do Ducha Świętego się odnoszę. Dalej, potrzeba podejmować rozeznawanie na co dzień. Dalej, potrzeba, my to nazywamy Zasią, przyjąć postawę być do dyspozycji. Bardzo lubię o tym mówić, więc za chwilę o tym więcej. I dalej potrzeba dziękczynienia za wszystko. Dziękczynienia i uwielbienia za wszystko. O nabożeństwie dużo mówić nie będę, bo pewnie wielu z was ma, może wszyscy, nabożeństwo do Ducha Świętego. Jeśli nie, to na pewno warto gdzieś w swoją codzienność wpleść taki element. O rozeznawaniu kilka słów. W Kościele mówimy o tym, że rozeznawanie dokonuje się jakby na dwóch płaszczyznach. Na płaszczyźnie egzystencjalnej i na płaszczyźnie profetycznej. Egzystencjalnej, czyli jakby przyglądam się temu, co się dzieje z moim życiem. Tak? I tutaj dominuje rozum, czy rozsądek, jakby to nie nazywać. Czyli jaka jest moja sytuacja rodzinna, czy mogę w danej chwili, czy jestem na tyle zdrowy, żeby zrobić to i to, czy tam zmienić pracę, czy jeszcze coś i tak dalej, i tak dalej. Czyli to się dokonuje na poziomie głowy, egzystencja, prawda? Przemyśliwam sobie i podejmuję jakieś wnioski bardziej lub mniej rozsądne, ale takie, które dla mnie w tym momencie wydają mi się wystarczające. I drugi etap, drugi poziom rozeznawania to rozeznawanie profetyczne, czyli wtedy, kiedy pytam się, co Ty, Panie, na to? Ono już dokonuje się na poziomie serca. I tutaj można powiedzieć, tak jak w pierwszym przypadku, że dominuje głowa, czyli bardziej myślę, że, tak na tym poziomie dominuje bardziej czuję, że. To myślę, że jest bardzo ważne, ale i ono może nieraz być ważniejsze niż czuję, że. I w innym przypadku czuję, że może być ważniejsze niż myślę, że. Tych przypadków jest wiele, bo nasze życie jest różnorodne, więc w różnych okolicznościach pewnie co innego powinno dominować, może inna płaszczyzna. Ideałem jest, żeby na tych dwóch płaszczyznach tej samej sprawie się przyglądać. Dłużej lub krócej, w zależności od tego, jaka to sytuacja, jakie wyzwanie przed nami. Ale ważne jest, żeby mieć świadomość, że to nie ja, ale Duch ma mnie prowadzić. Jeśli jestem chrześcijaninem, jeśli jestem w Kościele, to Duch ma mnie prowadzić. To Jemu daje pałeczkę pierwszeństwa. Ja mogę myśleć, że nie powinienem, ale nawet mogę czuć, że nie powinienem, ale jednak nieraz potrzeba, żebym się w coś zaangażował, potrzeba, żebym coś zrobił, potrzeba, żebym się na coś zdecydował. Ja za chwilę będę się odnosił też do naszego życia. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest postawa być do dyspozycji. To jest takie określenie, które sobie wymyśliliśmy na własny użytek, choć mam świadomość, że może wiele osób też z tego korzysta, z takiego określenia. Co to znaczy być do dyspozycji? Co to znaczy być do dyspozycji dla Ducha Świętego? To znaczy zgadzać się, ale słowo zgadzać się na Jego wolę. Ale to jest bardzo niebezpieczna gra, bo jeżeli zgadzam się na to, żeby mnie zaproszono tutaj na kongregację, no to fantastycznie, bo się polansuję, bo jestem na świeczniku, prawda, bo tu sobie pomachamy i tak dalej. Jeżeli zaproszą mnie gdzieś tam do współprowadzenia jakiejś modlitwy, rekolekcji, czegoś tam jeszcze, no to fantastycznie, prawda, bo moja pycha może się nakarmić, tak się nasycić, prawda, że jestem jakiś ważny, mam jakąś tą wiedzę, jakieś umiejętności. Ale zgoda to także jest zgoda na trudne doświadczenia. To jest także zgoda na to, że robię to, co mi się nie podoba w danym momencie. Albo przyjmuję propozycje od ludzi, od których nie chcę jej przyjąć. albo podejmuję wyzwanie, które mi się nie podoba, albo idę drogą, która mi się nie podoba, nie jest dla mnie atrakcyjna, nie jest dla mnie ciekawa, a jednak idę, bo wydaje się, że tak trzeba, bo czuję się zaproszony do tego. To jest także trudne doświadczenie choroby ciała. To też jest zgoda ciała, czy jakichś innych kłopotów emocjonalnych na przykład. To także wymaga zgody. I dlatego mówię, że jest to niebezpieczna postawa. Być do dyspozycji to też powtarzać Panu Bogu najlepiej regularnie. Ja przynajmniej mam taką filozofię, że tak powiem, moją, że mówię, że chcę być do Twojej dyspozycji. Chcę. Boję się. Mam opory. Mam dużo słabości. Odzywają się stare kompleksy. Ale chcę być do Twojej dyspozycji. Chcę, żebyś wykorzystał mnie. Chcę, żebyś ze mnie skorzystał. Chcę się do czegoś przydać, choć wiem, że masz dużo więcej ludzi bardziej godnych tego, lepiej przygotowanych, odważniejszych, bardziej zdesperowanych, bardziej zaangażowanych, prowadzących głębsze życie duchowe niż ja. Ale chcę się do czegoś przydać. Chcę być w Twojej armii żołnierzem. Najlepiej w pierwszym szeregu. Takie mam marzenie. Ale być do dyspozycji to także być wiernym powołaniu. Jeżeli jestem powołany do tego, żeby być mężem i ojcem tej żony i tych dzieci, to jestem temu wierny. Jeżeli w moim przypadku jestem powołany, czy moją taką kochaną częścią Kościoła, szczególnie kochaną, jest odnowa w Duchu Świętym i to jest moje powołanie na dzisiaj, na teraz, to odnowa jest dla mnie pierwszym zaangażowaniem. Jeśli mam do wyboru robić coś na rzecz odnowy czy innego ruchu, to wybieram odnowę. Ona jest dla mnie dzisiaj priorytetem w tym przypadku, prawda? Jeśli się da połączyć, to oczywiście co innego. Jeśli jestem kapłanem, no to jestem kapłanem. Jeśli jestem w zgromadzeniu jakimś, to jestem w zgromadzeniu. Być wiernym powołaniu. Czyli jeżeli rozeznaję, że jestem w coś zaangażowany, to konsekwentnie dalej idę w tym kierunku. Też jeszcze do tego się odniosę. Być do dyspozycji dla mnie to też być otwartym na to, że Pan Bóg może przyjść nie tak, jak ja chcę. Nie w momencie, w którym ja chcę, nie tak, jak mi się podoba, ale tak, jak On chce. To jest być do dyspozycji. A to oznacza, że nie będzie tak, jak mi się podoba. I to częściej tak nie będzie. Częściej tak nie będzie. I to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, bo pycha nie chce się poddać temu. Pycha by chciała, żeby było po mojemu. A tutaj potrzeba oddać siebie, oddać swoją wolę, swoje wyobrażenia, swoje oczekiwania, swoje marzenia. Ja lubię takie określenie, takie sformułowanie mówić: Panie, wal we mnie jak w bęben. Jeżeli chcesz w tym momencie dać mi coś, co jest mi bardzo potrzebne, na przykład złamać mnie, złamać moją pychę, bo poszedłem za daleko i myślę o sobie już coś, no, że jestem kimś. Jeżeli teraz potrzeba, żebyś mnie złamał, to mnie złam. Boję się tego i to nie jest przyjemne. I wszyscy pewnie tego doświadczamy. Nie jest miło upaść na ziemię, nie jest miło poczuć, że jestem do niczego, nie jest miło poczuć, że jestem grzesznikiem, że jestem na poziomie ziemi. Nic nie wystaje ponad ziemię. Nie jest to miłe, ale jest to wszystkim nam potrzebne co jakiś czas, mnie i tobie. Kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest dziękczynienie i uwielbienie. To też nie jest łatwa rzecz. Dziękczynienie za wszystko. Dziękować za wszystko, szczególnie za trudne doświadczenia. Jak dziękować, jeżeli wszystko się wali, jeżeli pracę tracę, jeżeli, nie wiem, pożar mam w domu, jeżeli dziecko choruje, żona choruje, jeżeli ja sam choruję, jeżeli ktoś z bliskich umiera. Jak dziękować za to? Jak uwielbiać? To wielkie wyzwanie dla każdego z nas, tak myślę. Jak dziękować za doświadczenie przemijania, gdy patrzysz w lustro i widzisz, że włosy nie te, zęby nie te, zmarszczki, tłuszcz się gdzieś tutaj odkłada, prawda? Kontuzja jakaś i tak dalej. Ja już to widzę, ja mam 40 lat, więc dla niektórych może niektórzy powiedzieli: o, jeszcze młody chłopaczek. Inni powiedzą: nie taki stary jesteś. ale ja mam świadomość, że wszedłem w drugą połowę życia. Mam tego świadomość i pewnie mam bliżej już do końca niż dalej, ale to nie jest akurat problem dla mnie przynajmniej. I teraz kilka rzeczy o naszym życiu. Będę się, kilka takich wydarzeń z naszego życia, czy naszych wyborów, ale będę w nich się odnosił do tego, co przed chwilą mówiłem. Pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, to tak jak już na wstępie powiedziałem, jesteśmy związani z odnową Duchu Świętym. I dla mnie odnowa jest miłością, moją miłością. Kościół jest miłością, ale ta część Kościoła, jaką stanowi odnowa, jest szczególnie ukochana przeze mnie. Bardzo mi na niej zależy i czuję się z nią mocno związany. I chyba na dzisiaj, przynajmniej na dzisiaj, tak to widzimy, jeszcze w odnowie będziemy. Nie wiem, co będzie w przyszłości, ale póki co jesteśmy. I będąc w odnowie, jakieś 10 lat temu pojawiła się taka myśl w nas, że Pan Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy robili coś na rzecz rodzin. No i my sobie myślimy, kurna, odnowa raczej na rzecz rodzin nie robiła nic, przynajmniej te 10 lat temu. Może gdzieś sporadycznie w różnych rejonach Polski jakiś taki ruch oddolny, ale generalnie nic się nie działo. I teraz my wyskakujemy z czymś, gdzieś tam rodzi się w nas pomysł, który nie wiadomo, czy to Boży pomysł, czy nasz, czy jak to wygląda. Ale daliśmy sobie miesiąc wtedy, to i tak w naszym przypadku bardzo długo, my raczej dajemy sobie krótszy termin na podejmowanie jakichś rzeczy, ale daliśmy sobie miesiąc i stawaliśmy z pytaniem, czy Ty, Panie, tego od nas chcesz? Czy chcesz, żebyśmy się zaangażowali na rzecz rodzin? Nie wiemy, co to będzie, ale czy Ty chcesz nas tą ścieżką poprowadzić? No i nabraliśmy przekonania, że tak. I tak się zaczęło. Zrobił się jeden weekend dla rodzin, później drugi, trzeci. Randki dla małżeństw 14 lutego w Ostrołęce robimy. Zaczęły się rekolekcje wakacyjne nad morzem. Między innymi w międzyczasie pojawiły się rekolekcje dla narzeczonych, które też potraktowaliśmy jako nasze powołanie małżeńskie na rzecz małżeństw, ponieważ narzeczeni to niebawem małżonkowie, prawda? W większości przynajmniej, bo przecież różnie z tym też bywa. Pojawiły się jakieś propozycje z zewnątrz, przychodziły do nas zaproszenia, a to jednodniowy dzień skupienia poprowadzić, a to weekendzik, a to jeszcze jakąś tam konferencję powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. I myśmy to przyjmowali. To się zaczęło rozwijać jakby obok nas, to przychodziły propozycje same. Oczywiście my też temu pomagaliśmy, ponieważ też byliśmy współorganizatorami różnych wydarzeń, ale równocześnie przychodziły z zewnątrz. I my dzisiaj, kiedy przychodzą do nas kolejne propozycje, właśnie z posługą na rzecz małżeństw, to my nie rozeznajemy tego od początku. Tym chciałem się z wami szczególnie podzielić i podkreślić to. Nie rozeznajemy od początku, ponieważ to już było rozeznane. Myśmy już weszli na dróżkę służby małżeństwom, ewangelizacji, formacji małżeństw. Myśmy już weszli. Więc dla nas to rozeznanie jakby jest, nie wymaga dużo czasu. My w zasadzie patrzymy w kalendarz, możemy czy nie możemy. Możemy, przyjeżdżamy, nie, to nie. Dlatego, że już ta decyzja była podjęta i my chcemy być wierni temu powołaniu, bo to rozeznanie jakby dokonuje się cały czas, a Pan Bóg, dając nowe propozycje, potwierdza tylko i mówi do mnie poprzez to wydarzenie, Norbercie, dalej moja oferta dla was jest aktualna. Chcę, żebyście tędy szli. A my mówimy, szefie, chcemy, przyjmujemy. Druga rzecz, którą chciałem się z wami podzielić z naszego życia, to jest takie trudne dziękczynienie. Otóż mieliśmy takie wydarzenie niełatwe dla nas, kiedy nasz syn najstarszy, właśnie ten, który teraz zachorował i Asia musiała z nim zostać w domu, no jakaś tam bakteria w niego wlazła, powiedzmy. Bakteria wlazła na tyle paskudnie, że nie było wiadomo, jak to leczyć. No i tam był jeden antybiotyk, nic. On coraz gorszym stanie, drugi, trzeci, no i już się robiło naprawdę niewesoło. To 5 antybiotykami się skończyło. I my mieszkamy na 4 piętrze w bloku, więc był taki moment dla mnie trudny. Kiedy musiałem naszego syna wnosić na barana na górę, bo nie mógł wejść o własnych siłach. I to był taki moment, gdzie... No później tam wylądował w szpitalu, leczenie i tak dalej, i tak dalej. Wielu ludzi ciekawych się pojawiło z naszej grupy, którzy nas wspierali, modlitewnej, którzy nas wspierali, ale także ludzi niezwiązanych z Kościołem, którzy nam bardzo pomogli w tym. Chodziło tam o znalezienie odpowiedniego lekarza, o diagnozę i tak dalej, tak żeby można było z tego wyjść. Wszystko się dobrze zakończyło, ale chcę nawiązać do tego dziękczynienia, o którym mówiłem. Niełatwo jest wieczorem powiedzieć: dziękuję Ci za ten dzień. Niełatwo jest dziękować za takie trudne doświadczenia. Niełatwo jest powiedzieć wtedy: jestem do dyspozycji. I niełatwo jest powiedzieć, że chcę, żebyś mnie dalej posłał i chcę przyjąć wszystko, co dasz. Myślę, że takich wydarzeń wielu z nas pewnie miało wiele, może nie tylko choroby, ale różnych trudnych wydarzeń. Niełatwo jest to mówić. Ja akurat mam całkiem niezłą kondycję fizyczną, tak mi się wydaje, ale jeżeli są tu jacyś chorzy na sali, to być może oni tego doświadczają. Jak wtedy powiedzieć: dziękuję Ci za to? Jak powiedzieć, że jestem do dyspozycji? Nieraz w moim przypadku, nieraz to się dokonuje bez słów. Nieraz po prostu mówię: chcę. Boję się, ale chcę. Wszystko we mnie woła: nie, ale chcę. Chcę być konsekwentny. Chcę dalej pójść za pierwszym powołaniem. Bo chcę zobaczyć, co dla mnie przygotowałeś. Nawet jeśli to się zakończy tym, że zostanę wdowcem, choć mam nadzieję, że tak nie będzie szybko. Nawet jeśli by się skończyło tym, że stracimy któreś z dzieci, może wszystkie, nie wiem. To oczywiście jest wirtualne bardzo to, co mówię, ale przecież wiemy, że realne różne rzeczy się dzieją. Chcę być do dyspozycji. Boję się o tym myśleć, ale tak też może być. Inna rzecz, taka już bardziej, no, bardziej irytująca, bym powiedział, ale i trudna dla nas, ale ogólnie bardzo ciekawie się zakończyło. Otóż w którymś momencie naszego życia, w tym powołaniu małżeńskim, pojawiła się taka myśl, że chcielibyśmy stworzyć poradnię dla małżeństw. Nie taką poradnię, jak w wielu parafiach jest, nie wiem, jak jest w Polsce, podejrzewam, że podobnie, jak w naszej diecezji wielu, że te poradnie to się ograniczają do spotkań z narzeczonymi, do kursów, prawda, które narzeczeni muszą odbyć i małżeństwa tam w zasadzie nie przychodzą, w większości poradni przynajmniej. My chcieliśmy stworzyć poradnię, która będzie poradnią małżeńską dla małżeństw. Nie z nazwy, tylko w realu. No ale okazało się, no proboszcz tam, ojej, fantastycznie i wszystko dobrze, ale okazało się, że mamy przeszkody, że tak powiem, diecezjalne. Bo tam nie macie kursu dla nauczycieli NPR. No to zrobiliśmy ten kurs. To oczywiście się działo tam na przestrzeni iluś tygodni, miesięcy. Ba, to żebyście mieli misję kanoniczną. No to podjęliśmy zabiegi, jest misja. Ba, żebyście mieli podyplomowe jakieś studia specjalistyczne skończone. No wasze no są niezłe, ale to nie to. No to podjęliśmy studia, prawda, choć cierpliwość się kończyła, no bo widać było, że to nie o to chodzi, tylko o coś innego, prawda, to pewnie jakieś czynniki ludzkie. Ale myśmy zobaczyli, słuchajcie, tak się rozsmakowaliśmy w studiach, że teraz kolejne podjęliśmy podyplomowe, już nie patrzymy na te przeszkody, już nam na tym nie zależy, chcemy pójść dalej, chcemy być lepsi w tym, co robimy i pomagać rodzinkom, ale także pojedynczym osobom. Więc zobaczyliśmy, że przeszkody, które się pojawiają przed nami, my je określaliśmy jako kłody rzucane pod nogi, świadomie, niełatwe do przyjęcia, wnerwiające maksymalnie, prawda? Zobaczyliśmy, że w tym jest Boże prowadzenie, że Pan Bóg chce, żebyśmy byli bardziej sprawni, żebyśmy mieli więcej umiejętności, więcej wiedzy, a przez to w przyszłości byli, mogli większej liczbie ludzi pomóc. Także jesteśmy bardzo wdzięczni, nawet tu do Asi żartowałem kiedyś, że musimy kupić bukiet kwiatów i podziękować tej osobie za tę prowokację, za to, że mogliśmy tak się tutaj kształcić i kształcić przez tam jakiś czas. Co ciekawe, ta poradnia ruszyła, najpierw przy parafii, później był taki moment, że przeszliśmy, założyliśmy poradnię prywatną naszą i ta poradnia, żeby było śmiesznie, ruszyła z kopyta. Się rozwinęła i tam całkiem nieźle, no jakoś to wszystko się kręci. Inną taką rzeczą, o której chciałem jeszcze opowiedzieć, to jest nasze zaangażowanie samorządowe. Nasze, my mówimy często my, akurat w realu to ja jestem zaangażowany, ale my, jeżeli któryś z nas jest zaangażowany w cokolwiek, jedno tylko, tak jak dzisiaj ja tutaj jestem, to my to traktujemy jako delegowanie mnie, czyli Asia teraz zabezpiecza tyły z naszymi dziećmi, a ja jestem z naszej rodzinki oddelegowany, także w imieniu naszej rodzinki też tutaj jestem z wami, posługuję. Jakiś czas temu pojawiła się taka myśl, dostaliśmy propozycję, ja dostałem kandydowania w samorządzie, a stwierdziliśmy nie, bo jestem za bardzo zaangażowany w różne rzeczy, odnowowe, nie da rady, poza tym jestem za młody. To było kilka kadencji wstecz. No, następna kadencja znowu, prawda, słuchaj, weź tu. Nie, no nie, 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 nie wchodzi w grę. No daliśmy sobie jakiś czas na rozważenie, ale nie wchodzi w grę. Ale to pytanie wracało do nas i myśmy sobie powiedzieli, podjęliśmy takie nasze jakby rozeznanie i postanowiliśmy, że jeżeli propozycja przyjdzie jeszcze raz, to chcemy, to zgodzimy się na to, żebym ja gdzieś tam kandydował. No i rzeczywiście tak było, wszystko jakby jak w scenariuszu, prawda, jak postanowili, tak się stało, ba, zostałem radnym. Najpierw tak, że tak powiem, z tylnego siedzenia, bo tam nie wszedłem od razu, tylko za kogoś ktoś zrezygnował, więc ja dopiero. Później druga kadencja obecna też jestem radnym. I ja sobie stawiałem pytanie sobie, ale też Panu Bogu, po co ja właściwie tam jestem? Samorząd nie jest moją bajką. Wielu ludzi nie odnosi się tam do Pana Boga, to my w grupie modlitewnej możemy sobie powiedzieć, słuchaj, ale Słowo Boże mówi, prawda? Albo Jezus powiedział, albo tam biskup, albo ktoś powiedział, no to możemy się dogadać. Choć sami pewnie wiecie, że nie zawsze z tymi napięciami tak łatwo. A tam nie ma tego odniesienia. Nie? Wielu ludzi się nie odnosi po prostu do Pana Boga. I nieraz jest to po prostu przepychanka, kto silniejszy, kto więcej, kto co może. No więc to pytanie było dla mnie żywe, nawet tam jakieś kryzysy przeżyłem takie, że myślałem, że zrezygnuję z tego, w związku z tym, że nie mogłem się tam zbytnio odnaleźć, no ale dotrwaliśmy w pierwszej kadencji i teraz, no i to zaowocowało między innymi kartą Wielkiej Rodziny w Ostrołęce, też byłem zaangażowany w to, taka dosyć pewnie znana inicjatywa w wielu samorządach w Polsce. To zaowocowało też mojej wierności krucjacie wyzwolenia człowieka, kiedy mogliśmy gdzieś tam powiedzieć nie kolejnym koncesjom na sprzedaż alkoholu, które co jakiś czas ktoś wyskakuje i proponuje kolejne tam dziesiątki na przykład, czy może setki, to nie, ale kolejne jakieś koncesje i szereg innych inicjatyw. I w tej kadencji ja znowu, przed tymi wyborami znowu stawałem z pytaniem, stawaliśmy z Asią z pytaniem, czy ja jestem tam potrzebny? Czy ja jestem tam potrzebny? Ale jeżeli tak, Panie, to potrzebuję znaku. Potrzebuję znaku, bo nie jest mi łatwo to przyjąć. Więc potrzebuję jakiegoś nowego wyzwania. Daj mi jakieś nowe zadanie, chcę się zaangażować bardziej, tak żeby widzieć, że rzeczywiście to ja właśnie mam tam być. No i rzeczywiście tak się stało i radnym zostałem i jeszcze jakąś tam funkcję dostałem w międzyczasie. Więc Pan Bóg odpowiedział na to. Mówię o tym nie dlatego, żeby się przechwalać, tylko dlatego, żeby pokazać, że rozeznawanie czy życie w Duchu Świętym to jest stawianie też zwyczajnych pytań. Czy ja jestem tam potrzebny? W wolności, nie z ambicjami, prawda, że chcę być prezydentem, czy posłem, czy kimś tam jeszcze, ale w wolności. Jeśli chcesz, to ja w to wejdę. Jeśli nie, to ja w nie wejdę. Jeśli mam zrezygnować, to rezygnuję. To jest też próba dla nas wszystkich, czy jestem gotowy zrezygnować z jakiejś funkcji dzisiaj, teraz. I już ostatnie słowo tej mojej przemowy, czas mi się akurat kończy, to takie, że życie w Duchu Świętym jest piękne. Jest ono, jak powiedziałem, niebezpieczne i każdy z was pewnie też tego doświadcza. Niebezpieczne o tyle, że nie idzie po naszej myśli, nie zawsze idzie, a może częściej nie po naszej myśli. Ale to życie jest piękne. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem i to moje szczęście, nie mam żadnej wątpliwości, wypływa z doświadczania Bożej obecności w moim życiu. I tego też wam życzę. Amen.